Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
O jelitach, które są drugim mózgiem. Dzisiaj będziemy rozmawiali. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Na moim gościem jest Magdalena Rajewska, pani doktor z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Rzeczywiście to tak jest? Bo to jest takie bardzo ostatnio modne określenie.
Modne, to znaczy tak, prace i badania nad ludzkim mikrobiomem tak naprawdę są na szeroką skalę prowadzone na całym świecie od bardzo wielu lat. Natomiast myślę, że rzeczywiście w ostatnich latach ta wiedza przedostała się też do głównego nurtu, czyli też do świadomości osób, które nie zajmują się badaniami związanymi z mikrobiologią, z bakteriami.
Bo jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to jest jakieś szamaństwo, prawda? Jak łączyć mózg z żołądkiem, czy z jelitami bardziej?
Tak naprawdę to połączenie i związek pomiędzy działalnością naszych bakterii, znaczy zamieszkujących nas bakterii, które głównie kolonizują właśnie wnętrze naszych jelit, i to, w jaki sposób mogą one się komunikować, jeżeli to tak ujmiemy, z naszym mózgiem, zachodzi poprzez szereg substancji, związków, które te bakterie produkują. To nie jest komunikacja polegająca na tym, że bakterie wędrują sobie z jelit do mózgu i tam coś robią, tylko produkują bardzo wiele związków, które mają charakter neuroprzekaźników i które z krwią z jelit dostają się właśnie do mózgu i mogą wpływać w pewien sposób na funkcjonowanie naszego
organizmu. Masz depresję, to znaczy, że źle jesz.
Nie powiedziałabym może, że jest to jednoznacznie i jednoczynnikowo związane na przykład z powstawaniem, z pojawieniem się depresji u osób. Nie jestem ani klinicystą, ani lekarzem, psychiatrą, więc nie mogę wydawać takiej diagnozy. Natomiast istnieją badania, które wskazują na to, że u osób, u których wystąpiły, czy występują jakiegoś typu zaburzenia związane właśnie z psychiką, często jest również rozregulowany mikrobiom, zmieniony skład gatunkowy czy ilościowy bakterii, które występują w
To powiem jelitach. Inaczej, nasz nastrój, tak? Zależy od tego, co jemy.
Tak, ponieważ to, co jemy, wpływa na skład tego mikrobiomu, wpływa na to, jakie gatunki są w naszych jelitach. Chcemy generalnie, żeby tych gatunków pożytecznych dla nas było zdecydowanie więcej, by były one w przewadze, chociaż tak naprawdę bardziej w równowadze, w tak zwanej homeostazie mikrobiologicznej. I to, co jemy, zdecydowanie wpływa na to właśnie, jaki ten skład jest. I możemy sobie pomagać jakby w funkcjonowaniu naszego organizmu od strony fizycznej, ale też, jak pokazują badania, od strony psychicznej, w ten sposób modyfikując naszą dietę.
Bo chyba to nie jest wpływ tylko na mózg, tak? Ale na inne też części ciała.
Tak, bardzo, bardzo poważnie wpływa nasza dieta na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego, na naszą odporność, na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie walczyć z różnego typu infekcjami, w jaki sposób organizm odpowiada na obecność patogenów, takich jak też wirusy, bakterie chorobotwórcze, więc możemy sobie właśnie wspomagać organizm poprzez zmianę diety.
To co my mamy w tych jelitach?
W tych jelitach mamy bardzo wiele bakterii.
Bo mówi się, że nawet 2-3 kg.
Nie, nie tak dużo. To jest zdecydowanie, kiedyś zostało to przeszacowane, natomiast zostały przeprowadzone badania przez pewien zespół naukowców, który postarał się jakby oszacować, policzyć, jaki jest stosunek komórek naszego organizmu, czyli komórek człowieka, do liczby komórek bakterii, jakie nas zasiedlają. I oszacowane, że jest to około 200 gramów, czyli taka solidna szklanka, solidny kubek.
Wszystko zależy też od tego, czy weźmiemy pod uwagę liczbę, czy być może masę.
Ale to zarówno pod względem liczby ten stosunek nie jest tak duży na korzyść bakterii, jak się wydawało, jak również pod względem masy.
No to jak powinien wyglądać ten nasz kubek bakterii?
Powinna być w nim równowaga. To jest tak, że mikrobiom każdej osoby tak naprawdę ma indywidualny skład. Nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy powiedzieć, że jest to idealny mikrobiom dla każdego człowieka. Oczywiście pewne gatunki są bardziej korzystne, takie jak bakterie kwasu mlekowego, laktobacillusy, które może znane są z opakowań jogurtów i są tam opisany jest skład bakterii, które wchodzą właśnie w skład jogurtów, są to właśnie bakterie kwasu mlekowego, które obecne są również w produktach kiszonych, ponieważ do powstawania kiszonek, takich jak kapusta kiszona, ogórki, kimchi, kombucha, przyczyniają się mikroorganizmy, przyczyniają się najczęściej bakterie, które rozkładają odpowiednio tkankę roślinną, przyczyniają się do fermentacji i powstawania właśnie ich w formie kiszonej.
A to moda na kiszonki jest dobrą modą?
Raczej tak.
Bo jak my możemy zaszkodzić tym bakteriom?
Możemy zaszkodzić z rodzajem pokarmu, jaki spożywamy, czyli jeżeli zrezygnujemy na przykład z diety roślinno-warzywnej, lekkiej na rzecz diety, w której skład będzie...
Rozumiem, mięsnej, wysokobiałkowej, tak?
Albo wysoko przetworzonej, tak naprawdę głównie wysoko przetworzonej, gdzie...
Tej przemysłowej?
Tej, w której nie pozostawiamy jakby wiele składników zawierających błonnik, a tak naprawdę błonnik, między innymi błonnik, jest tak naprawdę źródłem pożywienia też dla bakterii. To jest coś, co pozwala bakteriom namnażać się w naszym organizmie, więc jeżeli spożywamy wysoko przetworzone jedzenie, zdecydowanie możemy zmienić skład naszego mikrobiomu. Oczywiście wszelkiego typu antybiotykoterapie nie wpływają korzystnie na skład mikrobiomu, ponieważ one, no, działając szeroko, zwykle zabijają wszelkie bakterie, które zasiedlają nasze jelita.
No ciekawe, co pani mówi, dlatego że wydaje się, że ten błonnik to powinien działać tylko na perystaltykę.
Ależ on oczywiście działa bardzo korzystnie na perystaltykę, natomiast działanie jelit jako takie też jest związane właśnie z aktywnością bakterii i to, jak działają nasze jelita, no też jest związane z tym, co w nich, co je zamieszkuje.
No, a gdy te fast foody wyniszczą nam organizm, no wiadomo, antybiotyki to sprawa jasna i oczywista i potem musimy sięgnąć po tabletki z bakteriami, tak?
Tak, wtedy powinniśmy tak naprawdę spróbować odbudować zawartość naszych jelit. Wtedy bierzemy probiotyki, czyli wszelkie kapsułki czy kropelki, które w których są zamknięte, liofilizowane, czyli zasuszone, pozbawione wody bakterie, które są w stanie przetrwać aż do, w naszym przewodzie pokarmowym, aż do jelit i tam... No, mamy nadzieję zawsze, że się namnożą i odbudują tę zdrową część naszego mikrobiomu.
Jeszcze nie zapytałem tak do końca, do skutki tej złej flory bakteryjnej.
Jeżeli doprowadzimy do zaburzenia składu naszego mikrobiomu, czyli właśnie zaburzenia czy liczbowego, czy gatunkowego bakterii, jakie nasze jelita, głównie nasze jelita zamieszkują, może to doprowadzić do najprostszych najpierw zaburzeń typu biegunki, zaparcia, natomiast cięższe dysbiozy, cięższe właśnie zaburzenia mogą doprowadzić do chorób wrzodowych przewodu pokarmowego, do cukrzycy typu drugiego, do nowotworów, choroby Crohna, także to są już cięższe.
Są rzeczywiście poważne historie. No to pytanie brzmi, jak dbać, jedząc kiszonki, tak?
Między innymi, tak naprawdę...
Dbać o ten przewód pokarmowy.
Tak naprawdę to pilnując chyba ogólnie zdrowego trybu życia, ponieważ na skład mikrobiomów wpływa tak naprawdę działanie, no, współgramy ze sobą. My wpływamy na bakterie, bakterie wpływają na nas, więc nasza aktywność, uprawianie sportów, unikanie stresu możliwie, zdrowe odżywianie się zdecydowanie wpływa na korzystniejszy skład mikrobiomu, a w drodze zwrotnej na funkcjonowanie naszego
organizmu. Gdyby teraz kogoś ta nasza rozmowa cokolwiek przeraziła i chciałby sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku, czy źle, to można to zrobić?
To znaczy można zbadać skład mikrobiomu pojedynczego człowieka. Oczywiście można zrobić posiewy, żeby sprawdzić, jakie bakterie zasiedlają nasz organizm. Są oczywiście też na przykład prowadzone badania związane z sekwencjonowaniem materiału genetycznego całego właśnie mikrobiomu jelit, no głównie jelit człowieka. Dzięki czemu możemy się dowiedzieć właśnie, jakie...
Chyba robią to ci, którzy mają większe kłopoty zdrowotne, tak?
To znaczy, to głównie się robi na potrzeby badań, jakby zdobycia, poszerzenia wiedzy na temat tego właśnie, co w tym naszym mikrobiomie mieszka, co go tworzy i jakie funkcje on tak naprawdę pełni. Natomiast badania mikrobiomu jako takie prowadzone są w laboratoriach diagnostycznych w przypadku wystąpienia rzeczywiście chorób, takich zaburzeń. Myślę, że osobie, która nie doświadcza żadnych poważnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nie wiem, czy wiedza na pewno zawsze jest potrzebna i ciekawa, natomiast tego typu badania prowadzi się przy właśnie już zaburzeniach.
A przy ostrych zaburzeniach to nawet robi się przeszczep, proszę Państwa, mikrobiomu.
Tak, nie jest to może temat piękny, smaczny i kojarzący się...
Zawsze wzbudza uśmiech i ciekawość.
Uśmiech i kontrowersje trochę, natomiast...
Przeszczep kału.
Tak, rzeczywiście są laboratoria i ośrodki na świecie, gdzie prowadzi się terapię osób, u których wystąpiły poważne zaburzenia właśnie tej równowagi mikrobiologicznej, gdzie funkcjonowanie tak naprawdę tych osób jest niemożliwe, ciężko chorują, mają na przykład przewlekłe, długotrwające biegunki, ciężkie odwodnienia organizmu, które prowadzą po prostu do rozregulowania całej fizjologii człowieka i w niektórych przypadkach możliwe jest właśnie tak zwane przeszczepienie kału, czyli pobranie próbki kału, próbki kupy od osoby zdrowej, która nie ma takich problemów, nie ma żadnych dolegliwości związanych z nieprawidłowo funkcjonującym układem pokarmowym. Taką próbkę oczywiście preparuje się odpowiednio, czy suszy w celu podania w formie kapsułki, czy też podaje się bezpośrednio dojelitowo i taka próbka zawierająca w sobie bakterie, mająca dobry skład bakterii, zawierająca bakterie pożyteczne dla człowieka, po wprowadzeniu do układu pokarmowego osoby chorej, potrafi przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Te bakterie zasiedlają jelita osoby chorej i przywracają funkcjonowanie.
No jak słyszymy, to zajmowanie się tym wszystkim to jest brudna robota. Pani tutaj na Dniach Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi o tym takie popularne naukowe wykłady. Czy to jest też przedmiotem Pani badań naukowych?
Ja zajmuję się bakteriami, zajmuję się badaniami mikrobiologicznymi, natomiast jestem mikrobiologiem roślin, czyli zajmuję się bakteriami, które związane są z roślinami, które są obecne na ich korzeniach, najczęściej liściach, łodygach i jestem zainteresowana szczególnie tymi gatunkami, które są również pożyteczne dla roślin, zasiedlają na przykład korzenie roślin uprawnych i potrafią zwalczać choroby roślin spowodowane czy też przez bakterie patogenne, czy też przez grzyby, produkując na przykład związki o takim działaniu przeciwmikrobiologicznym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybowym, które potencjalnie te bakterie pozytywne, pożyteczne mogą być stosowane w uprawie roślin zamiast środków chemicznych w celu ich ochrony właśnie.
Taka naturalna ochrona roślin, rozumiem, tak?
Tak, biologiczna ochrona roślin, tak nazywa się to.
To jakie rośliny Pani bada?
Ja badam bakterie. Tak naprawdę rośliny dla mnie są tym podłożem, na którym ja obserwuję działanie bakterii. Chcę dowiedzieć się, co bakterie pożytecznego robią. Natomiast ja jestem mikrobiologiem, więc zdecydowanie badam bakterie i ich aktywność, ich działanie. I są to bakterie, które na przykład zostały wyizolowane z ryzosfery, czyli z gleby przykorzeniowej roślin. Roślin uprawnych takich jak pomidory, ziemniaki, ponieważ te bakterie występują naturalnie w przyrodzie.
Mamy różne rośliny, to są wszystko te same podobne bakterie?
Podobnie jak z człowiekiem, mikrobiom roślin jest zróżnicowany w zależności od tego, jakiego typu roślina, z jakiego typu rośliną mamy do czynienia, czyli jakiego typu roślinę chcemy hodować, w jakich warunkach ona jest hodowana, jakie wokół są jeszcze inne organizmy, inne rośliny obecne. Także każdy mikrobiom roślinny jest podobnie, ulega podobnym modyfikacjom i pod wpływem różnych, ale też często podobnych czynników jak właśnie mikrobiom człowieka. Więc skład mikrobiomu rośliny też jest dosyć indywidualny dla danego gatunku i miejsca, w jakim rośnie.
A, wracamy do natury, tylko mamy na to dowody naukowe, tak? Zaczynamy mieć na to dowody naukowe.
Tak, tych dowodów jest wiele już od wielu lat, natomiast zdecydowanie w ostatnich dekadach pewnie pomagają nam w badaniach metody molekularne, czyli właśnie sekwencjonowanie, badanie oddziaływań pomiędzy roślinami i bakteriami, ale też bakteriami patogennymi, bakteriami pożytecznymi, właśnie na tym poziomie mikro, czyli właśnie molekularnym oddziaływań.
A to jest szukanie porządku w tym biologicznym, wydawać by się mogło, nieporządku, tak, wielkim?
Trochę tak. Albo próby po prostu dowiedzenia się, jak działa ten świat wokół i jak możemy pomóc sami sobie w trudnych sytuacjach za pomocą tego, co nas otacza. Mamy już w tej chwili do czynienia z dużym kryzysem, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków i leczenie wszelkiego różnego typu chorób związanych ze szczepami bakterii wieloopornych i tak naprawdę musimy szukać nowych związków, nowych substancji, a przyroda, natura ma tych substancji cały wachlarz. Są one produkowane czy właśnie przez bakterie, przez grzyby, przez rośliny. Natomiast my rozwijamy wachlarz narzędzi, którymi próbujemy te związki wydostać z bakterii, właśnie z roślin, żeby móc je wykorzystać na własne potrzeby.
Dla mnie, przyznam, jest trochę takie nowe oblicze nauki, bo wydawało się kiedyś, że nauka służy do okiełznania natury, a teraz ta nauka zaczyna służyć współpracy z naturą.
Wydaje mi się, że nauka zawsze chyba próbowała współpracować z naturą. No w tej chwili może w obliczu przeróżnych kryzysów, jakie mamy wokół, szukamy pomocy, gdzie się da i okazuje się, że natura jest tak naprawdę źródłem pomocy. Miejmy nadzieję, że zdążymy wykopać się z różnych dołków, w które się wkopaliśmy.
To takich wykładów właśnie można posłuchać na dniach otwartych Uniwersytetu Gdańskiego. Te dni otwarte, ten dzień otwarty, to jeszcze jutro. Zapraszamy na uniwersytet, a naszym gościem była dr Magdalena Rajewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.